Byłeś jedną z pierwszych osób, która komentowała czyjeś zdjęcia lub filmiki pod kątem złej techniki. I wtedy, powiedzmy, zaczęła się taka epoka, że ludzie zaczęli uważać, co wrzucają w internet, bo się bali, że Seba Koty ich skomentuje.
Do mnie podchodził koleś, mówił, znaczy, i robił przysiady, mając stopy tam ustawione. Mówię, co ty robisz? Ty kot się nie znasz, bo ten i ten kulturysta znany w internecie mi tak powiedział.
I nagle wszedł Seba Kot z poradami, których nikt jeszcze nie słyszał w kontekście takiego naprawdę wejścia w szczegóły, jeżeli chodzi o trening. Skoro miałeś klientów od 7 do 22, jak ty zdobyłeś tych klientów?
Najgorsza sprawa była taka, że się nie bałem do nich podejść, a większość trenerów boi się pochodzić do klientów.
I zastanawiam się, czy masz w jakiś sposób zmierzone to, jak ci się przekładają YouTube na sprzedaż tych rzeczy? Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Seba Kot.
Witam wszystkich. Łapy nie ma.
Seba, jakby ktoś nie wiedział, kim jesteś, to powiedz, czym ty tak naprawdę się teraz zajmujesz?
Z tego, co jestem znany, no to jestem znany z YouTube'a, głównie z YouTube'a. A tak to wiadomo, Instagram. Instagram od niedawna, powiedzmy, poszedłem w kierunku troszeczkę takim skrótowo-merytorycznym. Z głównej przyczyny, bo założyłem TikToka, rozumiesz? I od razu z TikToka wrzucam na Instagrama. Dzięki temu to się fajnie kręci, a z Instagrama i TikToka wrzucam na YouTube'a shorty.
No i zapomniałeś o tym, że jesteś trenerem i szkoleniowcem.
Tak. Zgadza się.
Okej.
Okay. No a jeszcze doktora robię, no. To też mi to zrobi czas.
Czy robisz?
Doktorat, nie? No i muszę też umieć angielski, tak? Jakieś tam certyfikaty po doktorat.
A doktorat z czego?
Z biomechaniki.
Ja myślałem w ogóle, że ty masz już doktorat, wiesz? Miałem cię o to zapytać.
Tak, robiłem doktorat, już byłem, powiedzmy, w takiej wersji średnio zaawansowanej, jeśli chodzi o drogę, natomiast potem się córka urodziła, dużo pracy, dużo takich problemów organizacyjnych, no i musiałem to przerwać, szczególnie jeszcze w kwestii uczelni, która miała jeden komputer i ciężko było się z tym wszystkim zgrać, teraz już tak nie jest, to była inna technologia, no i potem to przerwałem i tak potem wracałem, aż w końcu wróciłem, czyli zrezygnowałem ze studiów doktoranckich. Jak się córka urodziła, bo nie byłem w stanie to zorganizować, no i potem mówię, jest teraz czas, tak mi się wydaje, a nie ma czasu, żeby to zrobić, no ale jakoś tam sobie powolutku idę do przodu.
A powiedz, skąd w tobie taka ambicja, żeby aż doktorat robić, czemu nie na magistrze, czy na inżynierze?
Nie no, już wcześniej planowałem, to znaczy dostałem propozycję, jak byłem już pod koniec magisterki od mojego promotora wtedy, że się nadaje do tego i mi tam namawia, bla, bla. Jeszcze mi drugi namawiał, wtedy rektor, później już był rektorem. Miałem dość rozbudowaną pracę magisterską, około 200 stron fizjologii, endokrynologii, czy całkiem inny temat. Natomiast biomechaniki mi bardzo dobrze szło na uczelni, więc po prostu dostałem propozycję i mówię, no ale to spróbuję i tak jakoś potem się to wciągnąłem. Nie? A się interesowałem tymi sprawami przed studiami. A wtedy jeszcze nie było tak, teraz jest dostęp do internetu, że to były czasy przed smartfonem. A internet bazował tylko i wyłącznie na forum. Więc jeżeli ja się wyróżniałem na forach tych internetowych, to mówię, no to trzeba wykorzystać tę wiedzę, znaczy wykorzystałem tę wiedzę na UWF i byłem zawsze do przodu. No, to był ten plus. No i wtedy jakoś rozwinąłem się w tej materii. Mówię, no trzeba się rozwijać też naukowo. Bo w technikum, czy bo byłem w technikum, w średniej szkole, to tam wyróżniałem się jako, znaczy w kwestii nauki, tak? Czyli byłem prymusem co roku, tam szło mi bardzo dobrze i jeżeli będąc prymusem przez wiele lat się do takiego poziomu przyzwyczaiłeś, no to wtedy trzeba było jakoś się wyróżnić na uczelni i dwa lata, początki były bardzo dobre, potem wiadomo, jakie są studia, tak? Że imprezy, takie rzeczy, więc tam troszeczkę sobie uśredniłem swój poziom, a potem znowu wróciłem, nie? Mówię, to czas wrócić do normy.
A gdzie się szkoliłeś z trenerki? Czy gdzieś, jakieś robiłeś szkolenia, czy to było typowa samonauka?
Wszystko na WF-ie, instruktorki na WF-ie. Mhm.
A, bo to były te czasy właśnie, gdzie były kursy i szkolenia na instruktora kulturystyki?
Wtedy był zawód zamknięty. Takie czasy wtedy były, niż było uwolnienie zawód.
No dobra. Przygotowując się do naszej rozmowy, chciałem sobie prześledzić, kiedy ty w ogóle zacząłeś z YouTube'em, bo ja cię pamiętam, oglądam chyba odkąd ja w ogóle jestem w internecie, a teraz zauważyłem, że ty jesteś jeszcze wcześniej, bo to był chyba 2013 rok i ty chyba YouTube'a wtedy traktowałeś bardziej jako dziennik treningowy, nie?
Dobre pytanie, bo ten YouTube, który już mam, to jest drugi. Pierwszy usunąłem, bo to wtedy było traktowane jak, nie wiem, jak to się nazywało, fotka.pl, czy jakieś takie serwery, gdzie się coś wrzucało, nie? Czy tak. Nasza klasa, to było później, to jeszcze wcześniej. Czyli była to serwerownia, gdzie można było wrzucić film z treningu i wkleić go do forum, do postu z forum. Rozumiesz, o co chodzi, nie? Wtedy nikt nie traktował YouTube jako telewizję, a teraz jest, tak? No i wtedy był pierwszy mój kanał i tam wrzucałem sporo treningów. Natomiast chciałem być anonimowy, więc to usunąłem chyba. Mówię, kurde, ktoś to jeszcze ściągnie, nie? Może w przyszłości czymś się będę zajmować i to po prostu usunąłem. A tam też były bez koszulki, już jakie tam treningi. I szkoda, żałuję to. Żałuję tego, natomiast mam tam jakieś w archiwum jeszcze pliki z filmy w wersji, raczej w rozszerzeniu 3GP, tak chyba to się nazywało, tak, w starych tak. telefonach, Nokia 3310 bez aparatu. No i gdzieś tam jeszcze ta historia jest, ale od tego się zaczęło właśnie to nagrywanie i cieszę się, że wtedy były te początki internetu, gdzie nagrywano się, a mało osób się wtedy nagrywało i mam jakąś, powiedzmy, jakiś wzór postępu, jak zaczynałem na początku na wariata dźwigać, a później jak się ta technika rozwinęła i była bardzo duża.
Mm-hmm. A na jakich forach siedziałeś?
Trochę jej było. KFD, wiadomo. SFD, po tym już z SFD odchodziłem. Nie wiem dlaczego, bo jakoś mi się bardziej podobało w KFD. Jeszcze był Spartan 7, to było chyba 7 osób stworzyło takie forum, bo kiedyś było jakieś forum jeszcze wcześniejsze, forum kulturystyczne czy bodybuilding, org, coś tam, nie pamiętam, to się nazywało, potem to padło, bo tam się pokłócili. Rzeźnia, 5 czy 5 i Cox Team.
A na Animal Packu nie siedziałeś?
Nie, w ogóle. W ogóle.
Proszę.
To były te takie główne. Potem było, i w Cox Team to już było jedno z ostatnich forum, które potem istniało, tam tworzyły, tam był z Powsztangą, tak? Potem, to było sporo osób takich znanych, które teraz działają na rynku, nie?
A pod jakim nikiem siedziałeś na KFD?
Ja tam zmieniałem troszkę te niki.
Bo ja miałem dziennik treningowy chyba z 4 lata na KFD, więc może cię skojarzę stamtąd.
Miałem Raptor, Sabeusz, kurczę, już nie pamiętam. Nie mogę się przypomnieć, patrz.
A jak się twoja przygoda z KFD zaczęła? Chodzi mi o tą współpracę, którą teraz masz.
Z KFD? Powiem tak. Poczynając od pierwotnej wersji trzeba rozpocząć od tych wszystkich suplementów, tak? Czyli brałem sobie suplementy, żeby mieć najlepsze wyniki, a jakoś tym polskim marku nie ufałem. Nie wiem, dlaczego jakoś tak mi się przyjęło, że nie działają. Tak sobie w głowie pokładałem takie negatywne placebo. No i brałem sobie markę niemiecką, ona się nazywała Multipower. No ale doszło do takiej sytuacji, że te białko, które tam kupowałem, było coraz droższe i mówili, że taki jest rynek, że się zmienia i tak dalej, więc zacząłem szukać jakieś tańsze białko. Będąc na forum KFD wyszło wtedy UNS, jak dobrze pamiętam.
Tak, tak. Było srebrne dużo, takie.
No, coś takiego i było one dużo, dużo tańsze i nie pamiętam, czy wtedy jeszcze potem KFD doszło i zacząłem brać KFD, bo było tańsze i było dobre i ludzie chwalili, więc zacząłem brać te suplementy. No tak sobie brałem, potem kupowałem, byłem bardzo, bardzo udzielałem się na forum i chyba to się rozpoczęło od tego, jak robiliśmy wspólne kursy z Wojtkiem Jusielem, jak dobrze pamiętam. I mieliśmy stworzyć filmy jakieś merytoryczne na kanał KFD, coś takiego było i tam się potem skumałem z KFD, no i jakoś to się rozkręciło tak, że stamtąd przyszedłem już do KFD stricte. No teraz tak jest.
No bo ja pamiętam, że gdzieś to właśnie na przełomie jak ty, jak Big Mike zaczęliście być w KFD, to ten kanał KFD to zaczął rosnąć na maksa w tamtych czasach. To był chyba 2015.
Tak, tylko ja byłem dużo wcześniej niż Big Mike w KFD. Ja byłem chyba z czasów, kiedy w KFD subskrypcje były na poziomie 10 albo 20 tysięcy. Czyli to tam prawie początki, nie? Wcześniej było bardziej tak No jak wtedy było, jak wtedy były kanały na YouTube, dopiero świeża sprawa, nie? Więc podstawowa merytoryka, właściwie pierwsze szlaki to KFD przychodziło na, powiedzmy, branży fitness w tej materii, tak? UK i KFD, nie?
No dobra, a jakbyśmy mieli się jeszcze cofnąć przed współpracę z KFD, jak wyglądała wtedy twoja praca? Na czym zarabiałeś pieniądze?
I to jest historia też ciekawa, bo po studiach to był rok 2009, tak? Czyli czasy kryzysu rządów PO, tak? To było bardzo wysokie bezrobocie wśród młodych, takie ekstremalne, bardzo wysokie. Nie pamiętam, jaki to był poziom, ale czy możliwe, że na poziomie Hiszpanii teraz. Wśród młodzieży oczywiście. I ciężko było mi znaleźć pracę, a już pracowałem w ochronie na studiach. Czyli między studiami, a były wakacje, to pracowałem w ochronie, więc od razu się tam przyjmę, żeby po prostu czego żyć. A, jeszcze była wcześniej, bo na studiach pracowałem w ochronie, ale też pracowałem na siłowni. Nie? I tam jako trener szło mi wręcz rewelacyjnie, ale jeszcze wtedy nie było słowa trener personalny. Nie było wtedy słowa trener personalny. No ale wtedy tych siłowni było mało, więc ciężko było się wbić gdzieś na kolejną siłownię, a tam, gdzie pracowałem, ona zbankrutowała. Sprzedali ją, czy tam zbankrutowała, nie wiem, co tam się stało do końca. A już wiem dlaczego, po prostu czynsze w tych centrach handlowych były podnoszone i z tego zrezygnowali. Więc po prostu zająłem się z tym, co było na rękę, najbliżej. A tam też była konkurencja, bądź co bądź, żeby tam się też dostać, też nie było łatwo. Takie były wtedy czasy. No i wtedy była sytuacja, że ktoś się do mnie zgłosił, że chce otworzyć jakąś tam dużą siłownię w Rudzie Śląskiej. I tam ta siłownia się otworzyła i zacząłem tam trenować, czyli pracować jako trener, który też otwierał ten biznes. I potem się to rozkręciło, tak? Bardzo mocno.
Ty robiłeś typowo treningi personalne z ludźmi, czy byłeś trenerem takim flow?
Okay. Typowe treningi personalne z ludźmi, czyli fizycznie tam byłem i musiałem prowadzić, tak, te treningi personalne, fizycznie. Tak.
I ta przygoda trwała, aż nie zacząłeś kursów i potem była KFD, tak?
No, od 2007 roku się rozpoczęła, do teraz jest 2007.
Okay.
Czyli byłem trenerem personalnym, zanim to było jeszcze modne i istniało. Bo wtedy pamiętaj, że to były takie czasy, że nie było fitness klubów, a jak były to jakieś totalne wyjątki, to były głównie takie mordownie, nie? Mordownie.
Tak.
Mało było się, tak, no, tam gdzie ja pracowałem, pierwsza praca to był taki pierwszy zalążek takiego fitness klubu. Później, kilka lat później powstały pióry, nie? Pióry. To był taki pierwszy.
No i potem była taka dominacja mega.
Dokładnie. No i wtedy właśnie była taka pierwsza strategia takiego biznesu trenera personalnego.
A twoje takie przygody z współpracą online z ludźmi kiedy się zaczęły?
Jak już byłem na forach, to się do mnie osoby odezwały.
Okay.
Ale jak to było fizycznie, czy ja chciałem z nimi współpracować, czy nie, nie mogę sobie przypomnieć. Wiesz, dla mnie to było jakoś tam, znaczy to był jakiś nowy biznes, tak? Ale czy komuś wysłałem plany? Kurde, nie pamiętam. Nie jestem w stanie. Wiesz, że pytało mnóstwo osób o różne szczegóły, wiadomo, bo zawodników było mało na forach, szczególnie trójboju siłowego. Natomiast czy komuś coś rozpisywałem? Ciężko mi powiedzieć, wiesz, to były fora. Wtedy nie, nawet ja, gdzieś ktoś napisał FB, wszystko na moim FB, a ja nie wiedziałem, co to jest FB. To był Facebook, to rozumiesz, o co chodzi. I jeżeli miałbym się kontaktować z kimś przez forum, to było ciężkie. Nie pamiętam, bo za dużo miałem pracy, a już wiem, jak to było. Za dużo miałem pracy jako trener personalny, żeby kogoś przyjmować online. Natomiast ludzie pytali się, jak trenować, tam doradzałem sobie, ale zupełnie za darmo, tak to było. Już wiem, jak to było. No, bo przypomniała mi się na sytuacja, gdzie ja pracowałem od, powiedzmy, 7 rana do 22, mając non-stop treningi personalne, non-stop. Rzadko była jakaś dziura. Ktoś pyta się mnie, czemu ty, Sebastian, nie założysz swojego fanpage'a? A mówię, co to jest fanpage? Mówię, po co mi, mając tyle pracy, po co mi wchodzić na internet, tak? I tak faktycznie, nie wiem, jak się to stało, że ja otworzyłem tego fanpage'a, bo tam się wszystko rozpoczęło, tak? Moja przygoda w social mediach. Tam właśnie. No, nie liczymy oczywiście forum, ale bo to jest inna działka, to już wszystko zanika. Natomiast w kwestii Facebooka, YouTube'a, to wiesz, właśnie ten fanpage. Nazywałem go Sebastian jako trener personalny, a później go zamieniłem na Sebastian jako dwuze widłowy, bo było mi wstyd być trener personalny, bo wszędzie była to wtedy taka moda. IVB, trener personalny, wystartował w Sopocie w innych zawodach i już był trenerem. Więc mówię, koniec i tyle.
No dobra, a wtedy kiedy się skończyła przygoda z ludźmi jeden na jeden na siłce?
To znaczy ja spotykam się z klientami jeden na jeden, w sensie konsultacji diagnostycznych, tak? Diagnostycznych, natomiast treningi personalne prowadzę bardzo, bardzo rzadko. Więc albo wóz, albo przewóz, tak? Więc muszę zobaczyć kogoś, żeby ocenić jego stan organizmu i jakie ćwiczenia mogę dobrać i na jakim poziomie jest w ogóle, tak? Więc to wygląda tak, że jednak to coś tam jest, tak, tego trenera personalnego. W takich skrajnych sytuacjach komuś się zgodzę, tak, na treningi personalne z kimś, szczególnie jak ma takie problemy, że bez tego nie jest w stanie wyjść na swój poziom, gdzie powinien być, tak można powiedzieć. Natomiast kiedy to się rozpoczęło z tym treningiem personalnym, tak myślę, a czy z pracą online, bo to nie jest do końca online.
No bo wiesz, chodzi mi o to, że skończyły się treningi od 7 do 22 na siłowni, a gdzieś się przemodelowałeś na coś innego, nie?
Sam zrezygnowałem z tego, potem ograniczyłem do minimum. Mi się wydaje, jak się zwolniłem z siłowni, to był taki główny motor, żeby z tego zrezygnować, gdzie pracowałem. Czyli normalnie pracowałem na umowę, o pracę, na pewne siłowni.
Mam ciekawe do ciebie pytanie. Skoro miałeś klientów od 7 do 22, rzadko była kiedykolwiek dziura pomiędzy, to jak ty zdobyłeś tych klientów?
To już jest taktyka, tak? Taktyka jakaś w kwestii podejścia do ludzi, ale najważniejsza sprawa była taka, że się nie bałem do nich podejść, a większość trenerów boi się podchodzić do klientów, obcych osób. Jeżeli ja wiedziałem, jak rozmawiać z ludźmi, z którymi głosy włączy, z którymi trzeba się jakoś zapoznać, porozmawiać, trzeba było też podejść do tego psychologicznie. Więc jeżeli wiedziałem mniej więcej po doświadczeniach już z pierwszą siłownią, jak się rozmawia z tymi klientami, to po prostu wykorzystałem to podczas takiej pracy na siłowni. Każdy klient, który wchodzi na siłownię, przychodzi przeze mnie. I teraz dam Ci przykład, że najlepsi trenerzy przede mną sprzedali gdzieś 12 treningów miesięcznie, a ja mogę dojść nawet do 300 treningów miesięcznie, godzinowo, nie licząc jeszcze planów treningowych, czyli miałem pod sobą praktycznie całą siłownię non-stop. I moje zarobki mogły być wyższe niż sprzedaż karnetów. To się zdarzało. Więc po prostu byłem mega zaangażowany. To był taki klucz i się nie bałem rozmawiać z ludźmi. Niezależnie, czy był większy ode mnie, silniejszy, czy był kobietą, czy babcią, czy dziadkiem, czy pełnosprawny, czy niepełnosprawny. Po prostu wiedziałem, że po prostu z tymi ludźmi trzeba rozmawiać i wiem, że każdy z nich potrzebuje pomocy, tak? Więc w tym kontekście nie podchodziło tego, jak sprzedaż odkurzaczy, po prostu szukałem rzeczywiście też od serca, że trzeba tym ludziom pomóc, tak?
Ale mi się wydaje nawet, że w internecie ty byłeś jedną z pierwszych osób, która komentowała czyjeś zdjęcia lub filmiki pod kątem złej techniki i wydaje mi się, że byłeś jedną z pierwszych osób, która w ogóle mówiła komukolwiek, że coś źle robi, nie?
Rzeczywiście i to też jest ciekawa historia, dlaczego tak się stało, ponieważ ja jak pracowałem na tych siłowniach, nie siedziałem w tych social mediach, to podchodziły do mnie pewne osoby, które już tam sobie pakowały i chciały wysertować i spracować z kulturystami. Mówili do mnie, kot, ty się nie zdasz, bo ty tylko dźwigasz, a nie wyglądasz. Nie? I potem przychodziły te osoby z swoimi planami i tam mówią, a bo ten i ten mi powiedział, że tak trzeba trenować, a on jest znany i tak dalej. I najczęściej był to Karolowski. Ja się z nim na początku wtedy miałem sporo dyskusji. I wtedy chyba zainteresowałem, widzisz, i teraz możliwe, że od tego się rozpoczęło rozkręcanie tego fanpage'a, bo ktoś mi coś pokazywał, albo ja gdzieś tam musiałem z ciekawości wejść i widziałem Karmowskiego i zacząłem go komentować, tak? Coś pytanie pasowało, potem to ludzie zaczęli pobijać.
Ja nie wiem dlaczego, ale pamiętam to, jak wszedłem na chyba jakiś filmik, jak on robił dwójki z handlami SLDL. I Karmowski ma taki bardzo przerośnięty prostownik, jak on jest w hip hinge'u. I pamiętam jak dzisiaj, jak ty chyba skomentowałeś coś w stylu, Michał, ale ty nie sądzisz, że to jest, że ten ból pleców masz przez to, że masz tutaj garba, czy coś w tym stylu? Nie pamiętam, czy to był taki komentarz, ale coś w tym stylu.
Ja już coś kojarzę. On, mając problemy z mobilnością, podłoży sobie pod palce jeszcze jakieś krążki, tak? Krążki. To oczywiście jest dobre w kontekście rozciągnięcia, pozycji rozciągniętej, tak? Tych grup. Natomiast on wtedy miał już problemy z mobilnością, tak prognozuję, bo to już było wiele lat, już na pozycji, widać było, że już w pozycji dość płytkiej w kwestii zakresów, tak? Więc podłożenie tych krążków pod palce, stóp, było dobrym wyborem, ale nie stricte dla niego.
Ja pamiętam, że to było właśnie wtedy, powiedzmy, zaczęła się taka epoka, że ludzie zaczęli uważać, co wrzucają w internet, bo się bali, że Seba Koty ich skomentuje.
Rzeczywiście, wtedy się rynek zmienił, bo kulturysta był uważany za nieomylną osobę, jako taki tak. Bóg, który jest tą worocznią treningu siłowego, tak? Natomiast, tak ci mówiłem, je to prywatnie dość mocno wkurzało, jak do mnie podchodziły osoby, które mówiły mi jakieś dziwne sytuacje, na przykład do mnie podchodził koleś, mówił, znaczy i robił przysiady, mając stopy tak ustawione. Czyli palcami do środka, złączone jeszcze, ten i palcami do środka, a pięty na zewnątrz. Mówię, co ty robisz? Mówię, ty kot się nie znasz, bo ten i ten kulturysta znany w internecie mi tak powiedział. Nie wiem, który to był, już nie pamiętam. Natomiast już mi to dało tyle do myślenia i to mnie właśnie też podkusiło do startowania w kulturystyce pierwszy raz, tak? Czyli to i plus jeszcze ten internet i mój wyjdź tam z grubej rury i pokażę tym ludziom, że też truboista może być kulturystą. No i wtedy właśnie był taki dziennik internetowy właśnie na forum KFD, gdzie pokazałem tą całą drogę od A do Z, jak to wyglądało, jak szybko zmieniłem się w kulturystę, tak?
I ogólnie w polskim YouTubie chyba wtedy też zaczęła się epoka, chyba pierwsza taka zmiana w internecie, jaką pamiętam, gdzie zaczęła się edukacja pod kątem budowy treningu. I to właśnie chyba ty to mniej więcej zacząłeś, bo właśnie tak jak mówiłeś, kulturyści zazwyczaj wiedli prym w kontekście porad treningowych i nagle wszedł Seba Kot z poradami, których nikt jeszcze nie słyszał w kontekście takiego naprawdę wejścia w szczegóły, jeżeli chodzi o trening, nie?
Tak było. Jeszcze pamiętam czasy, gdzie musiałem tłumaczyć, dlaczego te na przykład, nie wiem, 280 czy 300 kilo na mojej sztandze wygląda jakby 200 tam było, tak? Czy tam 150, bo te krążki stalowe, wiesz, nawet nie wiedział, co to jest. Musiałem tłumaczyć, co to są przysiady, co to jest trubój siłowy. Od A do Z tego nie było na rynku. A jak wiesz pewnie, to osoby, które zajmują się treningiem ogólnie siłowym czy motoryką w kontekście treningu siłowego, mają dużo większą wiedzę, szczególnie w tamtych czasach, w kontekście programowania czy periodyzacji niż kulturysta, tak? Kulturyści głównie jadą na splicie, jakieś tam pseudokulturystyczne, jak go nazywam. I bazują na dopingu, tak? Na właściwie zwiększaniu dawek dopingu, czy tam dodawaniu do słabej partii syntolu. Tak, oczywiście wrzucałem wszystko do jednego wora, tak na szybko. Teraz się to oczywiście zmienia, bo teraz już jest coraz więcej kulturystów wyedukowanych. I co najlepsze, to nie są ci najczęściej najbardziej znani, którzy byli wtedy hejtowani.
Tak, tak, tak.
To,
tak,
to
tak,
nie jest
tak.
Hejt, bo to była merytoryczna dyskusja teoretycznie, ale odbierane było jako hejt. Później była tak zwana armia kota, gdzie nie miała na to wpływu, sami po prostu wielka fala ludzi atakowała danego użytkownika. No i tak jakoś to się rozpoczęło i potem to się wszystko rozwarstwiło na różne, powiedzmy, grupy, podgrupy. No i do teraz tak działa, że już trzeba uważać, co się mówi, nie? Na internecie.
bo czuwa.
No tak, znaczy ja nie czuwam, ja już tam nie specjalnie się interesuję, już nie komputuję. W ogóle już zmieniłem w ogóle strategię, niech po prostu ludzie sobie nagrywają, co chcą. Szczególnie w kontekście TikToka, gdzie już jest tych informacji naprawdę mnóstwo, a też wiem, że w wyniku tego, że są to bardzo krótkie materiały i tam można coś dosłownie tytułowo poruszyć i nie można tak naprawdę jednoznacznie powiedzieć, czy coś jest bardzo źle, czy niedomówione. No, dlatego mówię, że nie ma sensu z tym walczyć, bo jakby tak siedział cały dzień na tym TikToku, to bym zwariował dosłownie. Ja już wyłączyłem tam dosłownie możliwość oznaczania, bo ludzie mi zaczęli oznaczać, ja to oglądam, łapię za głowę, nagrywać, nie nagrywać. Dobra, niech ktoś sobie żyje. To już nie są czasy, gdzie trzeba interweniować tak bezpośrednio.
No bo ludzie sami już zaczynają interweniować, nie?
No tak.
Okej. Ja się tak zastanawiałem, Czy ty w jakiś sposób świadomie wykorzystujesz takie techniki marketingowe w swojej pracy, czy u ciebie to jest po pierwsze zajebiste hobby, lubisz to, co robić i to samo się dzieje? Ja pytam cię dlatego, ponieważ być może to jest tylko moja bańka, a ty w niej nie jesteś, ale bardzo dużo trenerów szuka magicznej pigułki na zarobienie więcej albo znalezienie większej ilości klientów. I chciałem cię właśnie zapytać, czy ty w jakiś sposób świadomie do tego podchodzisz, czy to się już dzieje samo?
Kiedyś dostałem taką, może nie propozycję, ale ktoś mi chciał doradzić, że Sebastian, jakbyś wykorzystał swój potencjał marketingowy, a czy no, marketingowy, tak, i wyświetleń, to byś miał tyle pracy, wszystko. A ja mówię mu, że ja mam tyle pracy. No, dlatego ja nigdy, znaczy od kiedy siedzę w social mediach, to nie musiałem się do tego spinać. I zawsze miałem problem z nadwyżką klientów. Zależy, czy byłem osobą znaną, czy nie, to miałem zawsze nadwyżkę klientów i nie musiałem specjalnie jakichś potem sztuczek jakichś marketingowych robić, a szczególnie na internecie. Po prostu na branży fitness i od początku do teraz moje możliwości reklamy są maksymalne. I tyle. Są maksymalne. Bo teraz już wolę wejść w niszę jakąś tam i nie patrzeć na jakieś tam kwestie wyświetleń czy zasięgów, bo nieraz dostałem informację taką, Sebastian, a weź się za montaż, zrób tak, dużo osób pisze mi, żeby to poprawić, bo jest katastrofalnie, natomiast w żaden sposób to nie wpływa na moją pracę, w żaden sposób. Czyli jestem na rynku już bardzo długo, od 2000, tak mówiłeś, od 2016 rok, tak już mocno, jeśli chodzi o social media, nie mówimy o forach, bo tam jeszcze wcześniej, i dalej się utrzymuję na tym rynku, gdzie większość z tych czasów osób, które tam były, z moich początków, już praktycznie nie działają w social mediach, tak? Można wymieniać i się tak okaże, że tak jest. Więc po prostu wejście w niszę bez jakiejś spiny, bo pamiętaj, że u mnie jest karuzela. U mnie jest efekt kuli śnieżnej, to wszystko zostaje. Czyli ja mało klientów tracę, a mnóstwo zostaje. I mam nawet klientów z 2007 roku. Nie mieszkają w Polsce, zmieni całkowicie pracę. Dlatego ja nie muszę mieć presji pod tym względem. Tak? Nie muszę mieć presji, nie muszę nic kombinować. Natomiast na pewno bym kombinował, jeżeli byłbym w innej sytuacji. Tak? W innej sytuacji. Ale pewnie nie byłbym w tej sytuacji, bo bym działał sobie lokalnie. Bo lokalnie trener może osiągnąć dużo szybciej sukces niż w internecie. Taka jest prawda. Dużo więcej. Bo jest niedobór trenerów personalnych. Jest ogromny niedobór trenerów personalnych, pomimo tego, że ludzie mówią, że więcej jest trenerów niż klientów, jest wręcz na odwrót. Jest mało trenerów, jest mnóstwo ludzi, którzy chodzą na siłownię, jest coraz więcej tych ludzi na siłowni, a trenerów jest naprawdę mało. Tutaj na Śląsku jest Smart Gym i ilość wizytówek jest tam bardzo mała, a to jest ogromna sieciówka, która dała możliwość pracy za free tym trenerom, czyli mogli bez opłaty trenować tych osób, znaczy te osoby. Nie widziałem sytuacji, żeby ktoś podszedł do osoby i z nią rozmawiał. Rozumiem, tak ja robiłem. Jest to niespotykane. Tak samo było w Piór. Ja pracowałem w Piór. Tam dostałem propozycję, ale nie skorzystałem potem z niej. To ja chyba byłem pierwszą osobą, która tam podchodziła normalnie do klientów i z nimi rozmawiała, bo wszystko szło przez telefony. Czyli była recepcja specjalna pod kontakt z klientem. Jak ktoś miał karnet, to podawał numer telefonu i oni umawiali na free treningi personalne, tak? I oni potem, mając już tego gotowego klienta, który wie, po co przychodzi, prowadzi ją właśnie trener. Ale osób, którzy podchodzili do klientów, nie było w ogóle. Więc mając tak duże sieciówki jak Smart Gym czy Pure, szczególnie Smart Gym, tak, bo tam już nie było tego marketingu i nie było osób zatrudnionych, dziwię się, że ludzie jeszcze w tym kierunku nie idą na jakąś tam szeroką skalę, jeśli chodzi o, o zawód, tak? Czyli trend wyznany.
Właśnie ja się tak zastanawiałem, z czego to wynika, bo ja osobiście nie prowadzę treningów od 2020 roku, bo tylko online już pracuję, współpracuję z ludźmi, ale pracowałem ponad 5 lat na treningach personalnych i większość moich klientów to było to samo co ty, czyli ja podchodziłem do ludzi i byłem po prostu w cudzysłowie znany na siłowni, bo z każdym gadałem, każdemu pomagałem i tak się tych klientów zdobywało, ale ja teraz bywam na wielu siłowniach i naprawdę od wielu lat nie widzę, żeby ci trenerzy zagadywali, tylko siedzą na kanapie albo gdzieś w kanciapie się ukrywają i się zawsze zastanawiałem, z czego to wynika. Czy społeczeństwo w ogóle się zmieniło, jest mniej odważne w stosunku do kontaktów takich międzyludzkich, czy jaki jest w ogóle powód tego, nie?
Jaki jest powód? Moim zdaniem to wynika może z świadomości ludzi, a może internetu obsu, czyli kontakty międzyludzkie są rzadsze, ludzie nie potrafią rozmawiać z ludźmi. O, tak to może być. Bardzo możliwe, że to tak się rozwinęło, że ludzie no nie chcą rozmawiać z ludźmi. Po prostu. Internet daje im odwagę, a już przychodzi kontakt na żywo i już nie ma tego, tak? Nie wiem. Tak prognozuję. Nawet nie myślę o tym w tym kontekście, ale możliwe, że tak jest. Może też kwestia szkoleń, tak? Ja o tym mówię w szkoleniach, że najważniejszą kwestią, jaka jest, to jest po prostu pewność siebie w pierwszym kontakcie międzyludzkim, tak? Z daną osobą, z danym klientem. I obserwacja różnych zmiennych, tak? Czyli musisz wiedzieć, z kim rozmawiasz, tak? Albo przypuszczać, z kim rozmawiasz, tak? Bo nie możesz na przykład komuś polecić najdroższych usług osobie, która nie ma tych pieniędzy, bo od razu się zrazi i będzie na ciebie patrzeć jak ten typowy sprzedawca odkurzaczy w latach 90., który chodził od mieszkania do mieszkania.
Pogadajmy sobie na temat twojej siłowni. Skąd pomysł, żeby ona powstała? Czemu zmieniłeś to z sieciówki, w której trenowałeś? Bo ja pamiętam, że na jakichś filmikach czy vlogach na KFD to chyba było Gym El Toro. Albo tam jeździłeś po prostu? Bo nie wiem, czy to jest Wrocław, czy Śląsk?
To jest Sosnowiec. Do Gym El Toro jeździłem tylko i wyłącznie z prostego powodu. To były takie czasy, gdzie sprzętu zawodowego nie było. Trzeba było gdzieś sobie go znaleźć. No i pierwszą siłownią, gdzie miała krążki elejko stalowe oraz twardą sztangę elejko powerlifting, było właśnie El Toro. Albo jakieś kluby, gdzie nawet na zawodach często było tak, że nie było elejko. A wtedy jedziesz na zawody i masz niespodziankę, bo nie podnosisz to, co miałeś podnieść, albo to jest dalekie w stosunku tego, co miało być. Więc po prostu tam dojeżdżałem kupę kilometrów, bo tam miałem chyba 35-40 kilometrów w jedną stronę, więc dojeżdżałem i tam jakoś się skumałem, tak. No, a żeby osobę znaną, no to wtedy jakoś to się tam rozkręciło i potem jeszcze KFD i moje, i Strength Wars, tak, bo to wtedy był okres Strength Wars, więc no, nawet Niemcy tam przyjechali nagrywać intra z całą ekipą z Berlina, więc jakoś te El Toro zostało teraz legendarne, o tak można powiedzieć, nie? No. Natomiast potem już otworzyły się smart gymy i już miałem rzut beretem do fajnych sprzętów, więc zrezygnowałem z zjeżdżenia do El Toro i czasami tam oczywiście pojawiają się w kontekście znajomych, czy tam nagrań z KFD, natomiast Smart Gym był, powiedzmy, takim kluczem i tam było wszystko to, co potrzebowałem i tam zacząłem trenować, a jeszcze było blisko, to po co, że jak kombinować. Ale już od 2014, 15, ja to mieszkałem wtedy tam, możliwe, już mówię, kurczę, kiedyś tam chciałem z kumplami otwierać studio treningowe. Jeszcze nie byłem sobie znany. I to nie wypaliło z prostego powodu, bo ja miałem całą bazę klientów, oni zero. Więc mówię, to jest bez sensu. Wszystko było spoczywało na moich barkach. Po co ja mam się czymś dzielić i płacić za wynajem, czynsz, jeżeli tu mam, pracowałem chyba na dwóch, trzech siłowniach, jak już nie pamiętam, mam z darmo, tak, można powiedzieć, tych klientów. Plus jeszcze płacone za umowy. Więc no po co to otwierać i mówię, kurczę, tu chcą leasing wziąć na sprzęt i tak dalej, mówię, to ja zacznę sobie to zbierać, nie? I kupiłem sobie, pamiętam, od zawodnika wyciskanie leżąc, Wzorek się nazywa, Wzorek ma taki pseudonim właśnie na forum miał, Bożyczko się nazywał, Bożyczko, miał takie, zresztą dużo filmów o tym nagrywał na SFD, miał forum, swój dziennik i on pytał chyba najśniejszy, czy ty wyciskasz w koszuli, nawet Masters sporo wycisnął, bo widziałem ostatnio, że wrzucił filmie 230 kilo wycisnął, przy tam kategorii 105 kilo, to dobry wynik, a na osobę, która była po 400, bardzo dobry wynik. No i wtedy on trenował tymi krążkami, a potem kupił od niego. To były krążki, które były na mistrzostwach świata w podnoszeniu ciężarów, jeszcze czas z lat 90., czyli powiedzmy taka, powiedzmy taki rarytas, on wykupił te krążki, ja dobrze pamiętam. No ja kupiłem od niego, więc mówię, kalibrowane, fajne krążki, wiesz jak, no to sobie kupię. One kosztowały dość tanie, chyba 3,5 tysiąca złotych za 360 kilo. Teraz śmieszna cena, nie?
No,
w okresie pandemii to było coś, nie? No i potem kupiłem jedną z pierwszych sztang deadlift bar w Polsce. Chyba pierwszy kupiłem i z kim zamawiałem tą sztangę, nie pamiętam z kim. Potem kupił właśnie Krzysiu Wierzbicki. To mu też pomagałem załatwiać, ale on już kupił Texasa Mierów. On miał Texasa i do teraz ma tego Texasa, albo już nie ma. Nie wiem, bo tam wiadomo, sprawy prywatne. No i tak po kolei, a potem kupiłem stojaki z El Toro, bo były stojaki z Elejko, ale weightlifting, z tym, że bez naklejki Elejko. Czyli osoba, która sprzedawała sprzęt Elejko, też sprzedawała coś bez naklejki. Jak to się mówi, bo tam masz na przykład sztangę, masz powerlifting, masz czerwona naklejka i biała naklejka. Biała naklejka to jest treningowa, czerwona to jest zawodnicza, czyli startowa, a różnią się niczym. Teraz nie wiem, teraz się różnią, ale wtedy właśnie jak były szwedzkie, to się nie różniły niczym i mam takie też sztangi. No i kupiłem sobie to, bo były kursy wtedy, organizowaliśmy kurs w El Toro przysiadów i oni po prostu zainwestowali w te stojaki, kupili tego mnóstwo, więc ja sobie wykupiłem w dobre cenie. I tak powolutku do celu, aż po prostu wyzbierałem tyle sprzętu, że mogę już otwierać drugą siłownię. Ale to jest, to też nie jest do końca siłownia, taka komercyjna, o, tak można powiedzieć. To jest po prostu studio treningowe, gdzie nie prowadzę treningu personalnych. Czyli dla Ciebie to stworzyłem, bo organizowałem dużo imprez w trójboju siłowym. Czyli byłem jedną z pierwszych osób po IPF-ie, która organizowała zawody w trójboju siłowym. Tam były Mistrzostwa Śląska, Puchar Polski, AMPY wraz z Uniwersytetem Śląskim. Mistrzostwa Świata ze Związkiem, Polskim Związkiem organizowałem wspólnie w Szczyrku, pierwsze Mistrzostwa Świata w trójboju siłowym. A potem z tego zrezygnowałem, bo było bardzo dużo roboty. Mianowicie musiałem cały sprzęt z całej Polski sprowadzać. Bo tak było mało sprzętu pod zawody. Z całej Polski musiałem ludzi organizować. No, wszystko było na mojej głowie. Na mojej głowie i mówię, to ja zacznę sobie zbierać ten sprzęt. Teraz mam gdzieś około 3 ton obciążenia, czyli mogę sam zorganizować zawody. I takie mam właśnie plany, żeby wrócić do tego. Może nie stricte w trójboju siłowym, ale w jakiś tam inny sport, na przykład stworzyć Mistrzostwa Polski w takim surowym przysiadzie. Rozumiesz, takim technicznym, surowym przysiadzie, bez taśm, bez pasa, rozumiesz, o co ci, nie? Albo zawody atletyczne, czyli ocena i sylwetki, i sprawności fizycznej, siły, wytrzymałości i jakiejś tam, nie wiem, koordynacji. Więc w tym kontekście chciałbym iść i stworzyć jakieś takie imprezy regularne co roku. Medialne oczywiście, medialne, które będą jakieś nowe sporty. No.
Bo ja miałem cię tak naprawdę zapytać, że się dziwię, że z twoim potencjałem ty nie chcesz czegoś stworzyć swojego, bo naprawdę jest ogromny potencjał, żeby to poszło na całą Polskę, nie?
Jest, są pomysły, mówię z tej branży, tak? Bo też ja też nie chcę być w jednej branży i w tym kierunku też dążę. Natomiast w tej branży mam pomysł, który już jest na wstępnej realizacji, który miałby być oparty o moje imię i nazwisko. Mianowicie chcę stworzyć właśnie sieć studiów treningu personalnych w Polsce, które by bazowały właśnie na moim imię i nazwisku, czyli były to osoby, które byłyby różnicowane, to się mówi, różnicowane, ty się nie nadajesz, ty się nie nadajesz i dały mi możliwość po prostu działania pod moim nazwiskiem, oczywiście z możliwością dostępu do sprzętu w lepszych cenach, tak, no i możliwością reklamy, tak, czyli ja swoje media uruchamiam, aby to reklamować, tak, i w tym kontekście chcę iść, dlatego kupiłem tyle sprzętu na siłownię, żeby tą pierwszą siłownię otworzyć ze sprzętów, które mam. Bo ja jestem właściwie codziennie na Olixie i wykupuję różnego rodzaju okazje. Ostatnio kupiłem w bardzo dobrej okazyjnej cenie kalibrowany sprzęt, czy Drove plus Elejko i krążki do tego, krążki, sztangi. Mam właściwie, mam pełne prawo, aby organizować zawody rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. przez to, że mam już tak dużo sprzętu, ale w tym kierunku nie idę, bo to jest powiedzmy na przyszłość, ale idę w kierunku właśnie otwarcia już tak takiego oficjalnego pierwszego studia treningowego, gdzie mnie nie będzie fizycznie. O. Nie będę to reklamował, może tam się pojawić co jakiś czas, natomiast chcę po prostu sobie wybrać trenerów, którzy będą prowadzić studia treningowe. Nie siłownie, bo to jest całkiem inna branża, tylko po prostu studia treningowe.
Super, bardzo mnie to cieszy, bo zawsze się zastanawiam, czemu ty czegoś kurczę nie robisz.
Bo nie robię, ze względu na to, że tak ci mówiłem, mam pracy potąd. Powiedzmy, już przekroczyłem granicę komfortu. O.
No właśnie, a to jeszcze jest rodzina, prawda?
Dokładnie, z granicy komfortu przekroczyłem. Raz przekroczyłem ją porządnie, to były pierwsze moje zawody, które organizowałem w trybie siłowym, gdzie musiałem się zająć wszystkim. Od plakatu, po rozmowy z klubami sportowymi, którzy do mnie dzwonili, po, nie wiem, produkcja medali, pucharów, organizacja głupiego jakiegoś, nie wiem, mikrofonu z Sosnowca, żeby sprowadzić, czy tam z różnego miasta, po zorganizowanie samochodu, sprzętu, rozmowy, umowy ze związkiem i tak dalej, to wszystko miałem ja pod głową, nawet jedzenia, cateringu, bo nie szło znaleźć osoby, która by mogła w danej dziedzinie zająć się tym i zamknąć to na ostatni guzik. Nie szło, znaczy nie mogę dopuścić do sytuacji takiej, że coś zostało niezrealizowane, bo wtedy by wszystko padło, dosłownie. Więc dosłownie doszło do takiej sytuacji, gdzie ja się zarżnąłem. Zarżnąłem w sensie psychicznym, zawodowym. O, psychicznie zawodowym, może nie tak codziennie, ale psychicznie zawodowym, że mnie dosłownie paliło mi w głowie. Mówię, masakra to jest, nie? To trwało tak długo i miałem kontakt z tyloma ludźmi, a jeszcze miałem swoje biznesy, trzeba dodać, tak? Swoje biznesy i jeszcze do tego trzeba udać Urząd Miasta, tak? Urząd Miasta, prezydent, czy tam jeszcze inne osoby od Musiru, też musiałem nawet po zawodach tym się zajmować. Do tego jeszcze odpowiedzialność duża, bo zrzeszenie hali też, wiesz, jak jest ogromny, znaczy to są ogromne koszty, tam już nawet ryzykujesz płatnością miliona złotych, tak? Czy tam nawet więcej, w zależności ile kosztuje parkiet. Więc oprócz tego, że jeszcze miałeś organizację, to jeszcze miałeś odpowiedzialność, tak? To wszystko było. Doprowadziło do takiej sytuacji, że miałem syndrom wypalenia. Nie mogę patrzeć na to wszystko, nie mogę patrzeć na to wszystko. Oczywiście swoją robotę jeszcze miałem, natomiast no, musiałem troszeczkę sobie zluzować, no ale mija kilka miesięcy i znowu to robiłem. Ale już było łatwiej. I okazało się, że dopiero jak organizowałem zawody z Uniwersytetem Śląskim, to już było z górki, tak można powiedzieć, bo były osoby kompetentne, bo teraz tam rządzą tym wszystkim, bo już nie organizuję tych imprez od bardzo dawna, bo 3 imprezy organizowałem. No i teraz jestem od tego uwolniony, dlatego przygotowałem się, sprzęt sobie kupiłem, pomoc mam, wszystko mam i mogę teraz to zrobić naprawdę bez kosztu w kwestiach obciążenia siebie. Tak?
No dobra, to jak masz teraz wyciągnięte wnioski, to powiedz, jak wygląda twój dzień? Jak sobie go organizujesz od początku do końca?
Teraz jest ciekawy. Znaczy jest ciekawy. To jest tak, jakbym miał czasy treningu profesjonalnych. Wstaję rano, kończę. Na lepszym wypadku o 18 tą część główną. Aż trzeba myśleć o nagraniach, tak? Trzeba mieć czas na kreatywność. Dlatego jak ktoś mi zarzuca, że ja jestem teraz mniej kreatywny, to teraz mam akurat długie materiały, bo długie materiały nie wymuszają u mnie takiej dużej kreatywności. Żeby stworzyć coś, co by miało bardzo duże wyświetlenia, to trzeba być kreatywnym i bazować na clickbaitach. Dlatego potem poszedłem bardziej w kierunku mocno początkujących, bo było dla mnie to łatwiejsze i mogło utrzymać ten algorytm. No niestety, ale ludzie nie zdają sobie sprawy, jak ciężko utrzymać się na YouTubie, i nie spać tam na jakiś tam skrajnie niski poziom. Kanałów, które upadły na YouTube jest mnóstwo, szczególnie w branży fitness. Natomiast tu wszystko bazuje na konsekwencji. Zresztą kiedyś była taka informacja na YouTubie, gdzie oni sugerowali, że YouTube to jest twoja praca. Raz odpuścisz, to ci spadną mocno zasięgi. Ja pamiętam jak Kura Workout, on zrezygnował właśnie z YouTube'a przez to, odpuścił mu na 2 tygodnie filmy, i mu spadły zasięgi chyba o 90%. Już tego nie odbudował. Stworzył nowy kanał i ten kanał też potem ucinały mu się zasięgi. Ciężko było mu coś tam odbudować. Dlatego ja też zauważyłem, że wystarczy jeden dzień, dwa dni później film puścić, no to wtedy niestety leci to na szyję. Mało tego, jest taka presja, że ten film musi być oglądany. Tak samo jak poprzedni. Jeżeli jest powtarzalność, niski wyświetleń, to wtedy znowu YouTube pada. I tak powolutku, powolutku, powolutku. I to jest tak, że nie ma sytuacji, bardzo rzadko, rzadko się zdarza sytuacja, żeby to się odtworzyło. Po prostu ta kula zaczyna śnieżna nie zjeżdżać po śniegu, tylko po suchym terenie. Rozumiesz, o co chodzi? A zaczyna być coraz cieplej, aż zanika do zera. Jest potem globalne ocieplenie i już kuli się, że nie będzie. Tak to można ocenić. No i jest taka presja. Natomiast na Instagramie to po takiej presji nie ma, tam całkiem inaczej to działa i można wrzucać rzadko, często, obojętnie. TikTok działa na filmie, a nie na osobie. To jest ich przewaga, że mogą komuś zamknąć kanał, usunąć, nic się u niej nie zmieni. YouTube działa właśnie na kanałach telewizyjnych, tam można powiedzieć, które utrzymuje ten YouTube. No więc słuchaj, to więc ja wstaję o 6 rano i jestem non-stop na mailu. Plus tego rozpisuję regularnie plany terminowe, non-stop, bez przerwy. Mail, klient, plan. Nic nie zostawia na później. Tylko mam godziny przyjmowania maili. To jest dla niektórych dziwne. Że ktoś zda, że to jest dziwne, to jest jak sklep od A do Z. Jeżeli bym nie zrobił sklepu z tych maili, to ludzie wysyłaliby jak wcześniej wysyłali, czyli weekend w nocy albo wieczorem. I cały tydzień by się nic działo i bym dostawał mnóstwo maili, ludzie musieliby czekać bardzo długo na maile. Dzięki temu, że to ładnie sobie zorganizowałem, czyli godziny 4 rano, 3 rano mogą mi wysyłać, ale do godziny na przykład 18, tak, mogą wysyłać te maile, dzięki temu dostają odpowiedź od razu. No i tak to działa. Czyli rozpisuję plany treningowe, które są rozpisywane od razu, jak klient wychodzi. Czyli ja siadam, muszę mieć czas na rozpisanie planu treningowego, bo pamiętam, nie jestem w stanie sobie rozpisać wszystko to, co widzę. Jakbym pisał w notatkach, mam na telefonie notatki i sobie rozpisuję to wszystko, jakbym pisał szczegółowo to, co widzę, to by to zrobił nie dość źle, to jeszcze brakło mi czasu na rozpisywanie. Więc muszę mieć na bieżąco, widzieć, co się dzieje. Jak widzę, co się dzieje, rozpisuję plan treningowy, już mniej więcej sobie mogę to poukładać, jak powinno być, a nie, że potem mija godzinę, dwie, ja już nie potrafię wyłapać takich szczegółów. Tak? No i tak to wygląda, nie? Tak wygląda praktycznie mój każdy dzień. Prócz weekendów, gdzie weekendy mam wolne, jak to się mówi, często gdzieś wyjeżdżam, czy w Polskę, czy za granicę. Teraz mam właśnie taki okres, że nie wyjeżdżam, albo są szkolenia, tak? I wtedy nie jestem w stanie. Jeszcze jest gorzej, bo jak mam weekend zajęty szkoleniami, no to wtedy muszę pracować. No co, bez przerwy, tak? To jest to, bez przerwy. Od rana do nocy i plus jeszcze weekendy, plus jeszcze dojazd. I to tak się kręci, plus tutaj do tego jeszcze YouTube, presja na YouTubie. Na Instagramie, na TikToku. Do tego jeszcze trzeba dodać angielski, który muszę opanować do egzaminów na tym. Jeszcze robię prawo jazdy niedawno, B plus E. Który niedawno skończyłem, że musiałem jeszcze godzinę, dwie godziny się urywać i zamykać wszystko do zera, bo nie mogę przed kierownicą żak odbierać maile. Do tego jeszcze mnóstwo telefonów z różnych biznesów i osób, które do mnie dzwonią. No i co jeszcze? I doktorat, nie? Musiałem jeszcze iść na WF. Tam też musiałem się wyłączać dwie godziny z garkiem w ręku, jak w domu dosłownie. Zawodnik ze zawodnikiem, badanym, musiałem dosłownie wszystko zgrać czasowo. Mają dwie godziny czasu, aby na przykład pięć osób zgrać. Jednemu się kończyła jakaś seria, to z automatu musiałem być z jednej strony, z drugiej strony, z trzeciej strony, dojechać, wrócić i tak to wyglądało. I tak pod presją non stop codziennie. Natomiast to wytrzymuję bez problemu, ze względu na to, że organizowałem te zawody w przyszłości i tam po prostu znalazłem swoją granicę. Gdzie mogę dojść? Gdzie jest niebezpiecznie? Gdzie jest bezpiecznie? Teraz jestem tu, tak? Przez ten doktorat tu poszedł do góry i to angielski i te prawko. A tak byłem zwyczajnie tutaj. Dla mnie to jest żadne obciążenie, gdzie mogę pracować codziennie bez problemu, tak? Tylko mniej czasu jest na kreatywność po prostu.
Ale powiedziałeś o innych biznesach i o wyjściu z branży fitness. Czy możesz zdradzić, o co chodzi?
Wcześniej były samochody, waluty, złoto. Tym się zajmowałem. I czasami tam jeszcze sobie w tym posiedzę, natomiast już od tego odchodzę. Bo było czasochłonne, szczególnie samochody i tam trzeba było być bardzo cierpliwym w kwestii sprzedaży. Natomiast teraz mówię, trzeba troszeczkę zmienić i chcę iść właśnie w agroturystykę, wiesz? W agroturystykę. Już mam dom jeden kupiony w górach. On teoretycznie będzie moim domem, ale przez jakiś czas planuję tam już może wprowadzić jakąś agroturystykę. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest kupowanie działek teraz kupię też przyczepę kempingową i zauważyłem, że w tej materii w Polsce jest duża dziura, bo widzę te kempingi za granicą, one są potężne, ładne. Mówię, no, tych działek takich na odludziu, ale atrakcyjnych turystycznie jest bardzo dużo i zdecydowałem, że w tym kierunku chcę iść i zacząłem właśnie od przyczepy, kupiłem przyczepę i powoli będę skupywać sobie różnego rodzaju działki w Polsce i szedł właśnie w tym kierunku. Może w przyszłości, taki mam plan, te działki, gdzie będzie możliwość podłączenia mediów bezproblemowo z górki, zająć się budowaniem w kwestii oczywiście agroturystyki, tam domków, na zasadzie właśnie takich domów modułowych. Czyli one są małometrażowo, ale są w miejscu takim, że są atrakcyjne i nietypowe, tak? Nietypowe, bo najczęściej są drewniane, bo jakieś tam kombinacje, mają dużo przestrzeni w środku, ale przede wszystkim jest natura. I w tym kierunku chcę iść, bo to mnie interesuje. Uwielbiam turystykę. Taka pasja przez to, że skończyłem z dźwiganiem i chodzeniem na siłownię. Znaczy, chodzę na siłownię, tak, ale przez pewien okres robiłem przerwy względu na challenge, który miałem na YouTubie, gdzie miałem tylko prowadzić dietę. Poszedłem właśnie wycieczki, chodzenie po górach i mówię, kur, tu jest fajne miejsce, tu bym chciał mieszkać, tu bym chciał mieszkać, tu bym chciał mieszkać. Mówię, no to trzeba troszkę to zmienić, tak? I tak sobie kupiłem właśnie tą wtedy w górach jeszcze.
To zajebiście, że tak poszerzyłeś sobie horyzonty, co? Mega fajnie.
No, jeszcze myślę, co dalej, bo jeszcze dostałem propozycję otwierania maili samochodowych, no ale mówię, na razie w to nie wchodzę, ale natomiast mam znajomego, który w to poszedł i mu to wypaliło. Natomiast teraz widzę wszędzie, otwierają się, tu się otwierają, te się otwierają. Mówię, kurczę, chyba to już nie będzie dobre.
Ostatnie pytanko mam do ciebie. Bo się oglądając twoje YouTuby czy na Instagramie, zawsze gdzieś w rogu jest facelessplanet@gmail.com albo diagnostyka, czy jakieś kursy i tak dalej. I zastanawiam się, czy masz w jakiś sposób zmierzone to, jak ci się przekładają YouTuby na sprzedaż tych rzeczy?
Nie ma, bo moje filmy na YouTube już mają wiele lat, wiesz? I to też były takie plany. Więc ja z formalności muszę je wrzucać. No muszę je wrzucać. Po prostu tak mam strategię, że niezależnie ile mam pracy, ile nie mam pracy, a nie trenuję jako, znaczy nie prowadzę się jak trener personalny, mam tutaj dość szerokie możliwości, tak? Szerokie możliwości. Jakbym był trener personalnym, to nie mógłby się zajmować tym, czym się zajmuję. Dlatego zrezygnowałem wtedy z tej pracy, bo nie mógł się zajmować i YouTube'em, i Facebookiem wtedy, bo wtedy był bardziej Facebook jeszcze, i treningiem, jak to się mówi, online, pomimo, że to nie jest do końca online. Dlatego teraz dzięki temu, że zajmuję się tym, czym się zajmuję, mogę mieć większą ilość osób, które mogę prowadzić. Ale zastanawiam się właśnie, aby nie iść troszeczkę w innym kierunku, czyli zatrudnić trenerów bardzo dobrych, którzy by się tym zajmowali. I też jest taka opcja, że w pewnym momencie powiem stop, Sebastian, czas na pokazanie tutaj klientom umiejętności innych trenerów, bardzo dobrych trenerów, bo takich trenerów na rynku jest mnóstwo dobrych, tylko oni nie mają szans przebicia się powiedzmy wyżej, a dlaczego by tego nie zrobić, bo jest dużo takich stron internetowych, gdzie sprzedają hurtowo te plany treningowe, ale niestety często jest tak, że tam są osoby mało kompetentne, tak? Natomiast czemu nie iść właśnie w tym kierunku i to rozkręcić w taki sposób, ale na razie uważam, że jestem młody, mam jeszcze dużo planów, tak ci mówiłem, pozabranżowych i wolę na razie zaufać sobie, a nie mam jeszcze pomysłu, jak to zrobić, żeby najważniejszą kwestię, mianowicie zaufania tutaj ugruntować, stworzyć, żebym miał pewność, że każdy sobie ufa, a nie kogoś kopnieć w dupę i tyle. Ja byłem zawsze osobą, która była lojalna do swoich, powiedzmy, pracodawców na siłowniach. Natomiast wiem, jakie były historie z innymi trenerami i no wiem, że nie jest to łatwe, aby ktoś nie działał, powiedzmy, za plecami negatywnie w stosunku do twoich biznesów. Więc tu jest kwestia tylko i wyłącznie stworzenia jakiejś może platformy, która byłaby niezależna, gdzie rozmawia z osobą X, Y, Z. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć.
No dobra, Sebastian, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Trzymam mega kciuki za Twoje wszystkie plany. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że tak mega grubo, zajebiście sobie radzisz biznesowo ogólnie, bo chyba nie mówisz za bardzo tego w necie.
Nie poruszam kwestii życia prywatnego. Jakby ludzie wiedzieli coś o mnie szerzej niż tylko to, co widzą w internecie, to by się mocno zdziwili. Natomiast jeżeli ktoś obcy ze mną rozmawia, to się często właśnie dziwi w wielu tematach, czym się zajmuję. Czy pozytywnie, czy negatywnie, nie wiem, czy się dziwią, ale po prostu no, ta twarz moja, można powiedzieć, jest naprawdę facelessem. Tak? Widzicie tylko i wyłącznie obraz
to, co ty
merytoryczny,
chcesz.
Dokładnie, obraz merytoryczny, który, znaczy ten obraz merytoryczny jest na poziomie 1 do 10 z tego, co wiem. Są ograniczenia, które mi nie pozwalają wejść głębiej i nie chcę wchodzić głębiej, tak, bo też są szkolenia. No i kwestie innych mojej pasji, o których nie mówię, i rodziny, która jest świętością i też nie poruszam, nie pokazuję żadnych, nawet nie lakuję swojej rodziny na Facebooku, żeby nie widział. To są po prostu rzeczy, które nie chcę poruszać publicznie. A tak samo biznes to też był taki, czy biznes? No, biznes widzą ludzie, nie? To, co widzą na pierwszy rzut oka, to, co nie widzą, czego nie widzą, właśnie teraz się dowiedzieli przez siebie.
I taki był mój, kurczę, plan od początku, żeby dowiedzieli się o kocie czegoś, czego jeszcze nie wiedzieli. Także bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia i że się podzieliłeś. Jeszcze raz trzymam kciuki za wszystko i dziękuję bardzo za rozmowę.